Witam wszystkich serdecznie na naszym środowym nabożeństwie. I tak jak brat powiedział właśnie, dzisiaj usłużę Słowem Bożym. Natomiast troszeczkę mówię, może mi to niesprawnie tak szło w kartkowaniu, bo storęko taką jestem, jako widzicie, kontuzjowaną. Natomiast też dziękuję Bogu za to, bo żeby nie ta ręka, to dzisiaj bym tu z wami nie był, bo ja w środę pracowałem zawsze, także jest wielki przywilej z jednej strony dla mnie. No wstępie przeczytamy właśnie z listu Pawła do Rzymian, rozdział 15, dwa wersety, tak na wstępie, 15 rozdział, 4 i 5. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Brat czytał przesłanie z listu Jakuba. List Jakuba lubimy, prawda? Jest taki wspaniały list, który, ja myślę, na co dzień dla naszego życia jest bardzo praktyczny. Tematem naszego rozważania dzisiaj będzie prawdziwa, a fałszywa pobożność. Prawdziwa, a fałszywa pobożność. I takie pytanie chciałbym zadać do rozmyślania dla nas. Jak my uważamy? Czy obwiniamy Boga o to, co nie podoba się w naszym życiu? Czy obwiniamy Boga o to, co się nie podoba w naszym życiu, czy nie obwiniamy? Jakbyśmy odpowiedzieli? Tak w ciszy po prostu nad tym się będziemy zastanawiać. I następne pytanie. Czy obwiniamy Boga o to, że przez Niego jesteśmy kuszeni? Jak my też to uważamy? Bo w życiu naszym różnie wychodzi. W życiu naszym różnie bywa. I zaraz przyjrzyjmy się Słowu Bożemu. Będziemy chcieli odpowiedzieć na nie. Będę starał się wyrobić w czasie, ale u mnie to jest bardzo trudne. Bo mamy takie grupy wolne, takie wiecie, w Michałowie, w Nowej Woli, także my tam sobie mówimy, ile chcemy i nam czasu zawsze jest dostatek. A tutaj to... Także brat pastor, niech mi jakoś tutaj... Jakuba, 13 rozdział, werset pierwszego rozdziału. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi, przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Te słowa różnie są rozumiane. Ale co tu rozumieć, musimy patrzeć tak, jak Słowo Boże mówi. Bóg nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Bóg jest czysty, święty i nie ma nic wspólnego z grzeszeniem czy z coś w tym rodzaju. 14 werset mówi tak. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Także widzimy tutaj, jeżeli chodzi o pokuszenie, ono musi mieć odbiorcę. Pana Jezusa diabeł kusił przez 40 dni, ale go kusił. Kusił, ale go nie skusił. Bo Pan Jezus nie wyraził na to zgody. Tak samo podobnie każdego z nas. Diabeł kusi, ale to od nas będzie zależało, czy my wyrazimy zgodę na to. Czy przyjmiemy to przynętę, czy zgodzimy się z nią, bo jak wiemy, najpierw przychodzi to jest ona do umysłu naszego. Grzech przychodzi do umysłu. Pożądliwość, kuszenie, proponowanie, nasze oczy, pożądliwość oczu, pożądliwość ciała, pycha życia i tak dalej. Także to wszystko jest, ale czy my na to się zgodzimy, zależy od nas. Tak wynika z tego 14 wersetu. Co jest prawdziwym źródłem pokusy? Problem polega na złych pragnieniach i pożądliwościach. Nie każde pragnienie jest złe, jak na przykład pragnienie Jezusa, który chciał spożyć wieczerzę z uczniami. To jest pragnienie bardzo dobre, właściwe. Ale nie każde pragnienie jest złe. Ale są pragnienia też i złe. I są pożądliwości złe. Jakubowi chodzi o wszelkie pragnienie, bo my skupiamy się na liście Jakuba, nie tylko. Inne fragmenty też będziemy brali. Jakubowi chodzi o wszelkie pragnienia, które sprzeciwiają się objawionej woli Bożej odnośnie naszego życia. Jakub nic nie mówi o roli, jaką odgrywa szatan czy demony. Jakub wskazuje na fakt, że żadna władza na ziemi, w tym także i szatan, nie może człowieka uczynić bycie złym. On może człowiekowi dać pokusę, dać przynętę, ale nie może uczynić człowieka bycia złym. Człowiek musi na to wyrazić zgodę. On może przyjść, on może z różnych stron, z sfery, tak jak Pana Jezusa kusił z trzech sfer, tak samo i nas może kusić z każdej strony. Więc człowiek sam musi tego chcieć. A taka informacja, taka pożądliwość, taka sytuacja i tutaj myślimy i przyjmujemy, zgadzamy się, a jeżeli znamy wolę Bożą, to wiemy, czy to jest Boże, czy nie. Przyjmujemy albo nie przyjmujemy. Także człowiek sam musi tego chcieć. Ludzie grzeszą dlatego, że chcą grzeszyć. To nie jest tak, że ja nie chcę zgrzeszyć, a zgrzeszyłem. W miarę dłuższego poddawania się grzechowi w naszym życiu, w miarę dłuższego poddawania się grzechowi, trwasz w grzechu, przejmuje on nad człowiekiem kontrolę. Pokusa schlebia, aby oszukać. Pokusa, przynęta. Schlebia, aby oszukać. Jest pociągająca i atrakcyjna. Z początku nie jest nieprzyjemna ani odpychająca. Faktycznie odpychająca staje się jedynie dla serc, które na bieżąco chodzą w bojaźni Bożej. Taki człowiek od razu rozróżni, że coś nie tak. Zgrzeszyłem, przyjąłem coś, co Duch Święty mi pokazuje. I taki człowiek na bieżąco będzie wyznawał grzechy i będzie po prostu chodził w czystości. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Ale na razie tutaj w tym nie mamy jeszcze tej odpowiedzi jakby. Czy obwiniamy Boga o to, co nie podoba się w naszym życiu? Czy może oskarżamy Go o to, że nas kusi? Bo w modlitwie jest nie kusi nas na, nie kusi nas na pokuszenie i tak dalej, i tak dalej. Także no dalej, najbardziej naturalną reakcją na konfrontację z własnym grzechem nie jest zaprzeczenie faktowi popełnienia tego grzechu. My nie zaprzeczamy, że zgrzeszyliśmy. Lecz usprawiedliwienie się przez zwalanie winy na kogoś innego. To jest w starej naszej naturze. Zgrzeszyliśmy, wiemy, ale mamy tendencję usprawiedliwienia się i zrzucenia winy na inną osobę lub na coś innego, lub to przez tamto, przez tego, czy tamtego po prostu zgrzeszyłem. Tak ciągle dzieje się w życiu człowieka, powiadamy. Diabeł sprawił, że to zrobiłem. Na diabła winę zwalamy, składamy. Być może stwierdzamy, że nie my jesteśmy ostatecznie odpowiedzialni. Dlaczego? Bo Bóg nas takich stworzył. Albo też dopuścił, aby się stało to, co się stało. W rezultacie powiadamy, to wina Boga. Zaraz zobaczymy w Biblii dlaczego. On jest odpowiedzialny za niedoskonałości mojej kondycji psychicznej, mojego otoczenia. Co myślimy? Bóg, tak? Mojego otoczenia, moich przyjaciół, za wszystko. Dlaczego ludzie reagują w ten sposób? Dlaczego zawsze usiłują usprawiedliwiać siebie za swe złe czyny? Także jak się zastanowimy, jak jest w naszym życiu, jak jest w sytuacji, jak, gdy zgrzeszymy, czy wtedy szybciutko klękamy na kolana, że zgrzeszyliśmy przeciw Bogu, naprawiamy sprawę, wyznajemy grzechy. Jeżeli zgrzeszyliśmy przeciw osobie danej, idziemy, przepraszamy, nisko kłaniamy się, żeby sprawę naprawić. Czy tak od razu robimy? Czy tak może inaczej? Także wystarczy przyjrzeć się pierwszemu grzechowi człowieka. A oto odpowiedź stanie się oczywista. Ewę skusił szatan. Zgrzeszyła z własnej woli. Diabeł nie włożył jej grzechu do serca, ale zaproponował. Czy rzeczywiście? Podał wątpliwość Słowo Boże. Ale ona i tak obarczyła Boga winą za to wszystko, co się stało. Co powiedziała? Wąż mnie zwiódł. Wina została zwalona na kogoś innego. Wina to nie jest jej, ale kogoś innego, węża. Adam, który został skuszony przez Ewę i który dopuścił się tego samego grzechu, także usiłował się usprawiedliwić. I tu widzimy właśnie, że człowiek wini Boga. Jak jest w naszym przypadku? Zastanawiamy się my, czy obwiniamy Boga o to, co nie podoba się w naszym życiu. Adam, który został skuszony przez Ewę i który dopuścił się tego samego grzechu, także usiłował się usprawiedliwić. Wydaje się, że wini swą żonę. Faktycznie jednak winę za to, co się stało, składa na Boga. Dlaczego? Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Panie Boże, no kto tu jest winien? Ty. Kobietę, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Obwinianie Boga o nasze pokusy, bo tu musimy rozgraniczyć w liście Jakuba doświadczenia, próby, a pokusy. Doświadczenia, próby przychodzą z zewnątrz i są doświadczeniami naszej wiary. One są od Boga. Ale pokusy wychodzą z nas i są grzechem. Dlatego każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości. Szatan nie włożył dla Ewy grzechu do serca, ani Adamowi. Za chwilę przeczytamy o Dawidzie. Jak on zgrzeszył. Żebyśmy mieli taki obraz, że człowiek może nie w sposób taki otwarty, jawny, mówi: Boże, to Twoja wina. Może tego tak nie mówimy, ale poprzez narzekanie na brata, na siostrę, na sytuację, na okoliczności, tak przenośnie mówimy: Panie Boże, kogo Ty stworzyłeś? Co to jest? Dlaczego Ty dopuszczasz? I takie po prostu możemy nie mówić, ale myśleć w sercu swoim. A to już dopuszczamy się grzechu. Pan Jezus powiedział: kto patrzy na niewiastę i pożąda je, już się dopuścił cudzołóstwa w sercu swoim. A no jak, to jeszcze nie, cudzołóstwa nie było. A Pan Jezus mówi, że już. Dlatego, że pożądliwość zobaczyła pożądliwość pokusę, przyjęła ją i zaakceptowała. Tak samo jak Achan zrobił. Achan, jak Jozue posłał, walczyli w Jericho i tam właśnie Achan zabrał sztabę złota, srebra i płaszcz i zakopał w namiocie. A to było wszystko obłożone klątwo. Podobna sytuacja. Tak samo Ewa zobaczyła, że to było godne, piękne, pożądała i zjadła. A Han tak samo zobaczył, zapragnął i wziął. To jest ta pożądliwość, gdzie my się zgadzamy, gdzie my przyjmujemy ją. Także Adam zwalił winę na kobietę i obwinił to Boga, że o, to jest Bóg, taką mi dał kobietę. Dobrze, ja dziękuję Bogu, nie chwalę się, że mam żonę od Boga i staram się po prostu nie obwiniać Boga. No staram się, ale to czasami, wiecie, wszyscy się tak staramy. No. Obwinianie Boga o nasze pokusy jest rzeczą złą, niebiblijną. Ponieważ Bóg nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. To jest oddzielenie światłości od ciemności. Bóg dał swego Syna umiłowanego, jedynego, za nas grzeszników. Tak nas kocha. On ma miłość do nas, miłość agapę. On nie prawuje się z nami jak człowiek. On przebacza winy, występek i rzuca je w niepamięć i nie wraca do tego. Także Bóg sam jest przeciwieństwem tego właśnie grzechu i czyni to, co stanowi dokładne przeciwieństwo zła. Co on takiego czyni? On nakazuje nam być doskonałymi, tak jak Ojciec nasz doskonały jest. Ewangelia Mateusza 5,48. On mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. 1 Piotra 1,16. To Bóg dla nas chce. Tego On nam życzy. Tak teraz weźmy 2 Samuela, rozdział 11. Tu przyjrzymy się króciutko tutaj Dawidowi. Tu 11, 12 rozdział mówi, a tu w domu przeczytamy go. Ja tylko przeczytam kilka wersetów. 2 Samuelowa, 11 rozdział od 26 wersetu, to jest strona 343. I tutaj dalej, żebyśmy mieli ten kontekst właśnie. Wiemy właśnie, no powiem troszkę z 11, że Dawid nie pojechał na wojnę, wyszedł sobie na taras, rozglądał się i ujrzał Betrzebę, żonę Uriasza, który wojował. I on podobnie zobaczył, zapragnął, pożądał, spojrzał z nią i ona poczęła. Ale co na to Bóg? Możemy coś po cichu zrobić. On tak niby po cichu zrobił. Później wiemy ze Słowa Bożego, będziemy czytać te rozdziały, że on chciał ten grzech zataić. On chciał po prostu, żeby się nie wydało. Wezwał Uriasza. Jadł z nim i mówi, idź teraz do domu, tam z żoną odpocznij, bo ty utrudzony. On mówi, nie, nie pójdę. Położył się w bramie i nie poszedł. Dawid mówi, nie udało się. Następny raz wziął go, upił go. A teraz to pewnie on po pijanemu to pójdzie do żony i sprawa będzie zamknięta. A on też nie poszedł. A więc co? Dał list przez niego, żeby go na wojnie zabili. Grzech czyni grzech. Niby potajemnie, ale to jest potajemnie. Zobaczmy, co tutaj mówi Słowo Boże. 11:26. A gdy żona Uriasza usłyszała, że Uriasz i jej mąż zginął, opłakiwała swego męża. Lecz gdy przeminęła żałoba, posłał Dawid i sprowadził ją do swojego domu. I została jego żoną i urodziła mu syna. Lecz ten postępek, który popełnił Dawid, nie podobał się Panu. I co Pan czyni? Wtedy Pan posłał Natana do Dawida, a ten przyszedłszy do niego powiedział. I tutaj, może nie będę tego czytał aż tak, taką przypowieść o tych owieczkach. I gdy Dawid to wszystkiego tego wysłuchał, 5 werset już. Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana, jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Za owieczkę zapłacił w czwórnasób, dlatego że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. Wtedy Natan rzekł do Dawida, ty jesteś tym człowiekiem. Zapamiętajmy te słowa. Ty jesteś tym człowiekiem. Tak mówi Pan. Bóg Izraela, ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i ja cię wyrwałem z ręki Saula. Dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana na twoje łono. Dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśli by to było za mało, bym dodał ci jeszcze nadto. Dlaczego więc wzgardziłeś słowem Pana? Popełniając zło w oczach jego. Uriasza Chetyjczyka zabiłeś mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, jego zabiłeś mieczem Amonitów. I widzimy właśnie, ujrzał zobaczył, zapragnął i zgrzeszył. Ta sama zasada. Diabeł mu nie włożył, nie wiem, tej sposobności, tego grzechu i nie zmusił go, trzymając za ręce czy coś w tym rodzaju. Człowiek sam decyduje. I mu powiedział Natan: ty jesteś tym człowiekiem, który zgrzeszył. Nie Betrzeba, nie tam Uriasz, że go nie posłucha, nie wiem, co tam jeszcze, ale ty. Ja. Jeżeli dopuszczasz się grzechu, to jesteś ty wyłącznie. I Bóg to widzi. Może uczynisz to w skrycie, ale Bóg to widzi. W jaki sposób jeszcze możemy, kiedy jeszcze człowiek obwinia Boga, w jaki jeszcze sposób inny? Jeszcze jedno miejsce. Może to będą 4 wersety, czy 5, i to będzie tak już coraz bliżej końca, ale kiedy jeszcze człowiek obwinia Boga? Jak myślicie? Nie słyszę? Kiedy jest chory? No może być, oczywiście. Wtedy bieda przyciska tam doświadczenia i może obwiniać. Ale nie powinien, prawda? Nie powinien. A kiedy szemra? Narzeka. To nie obwinia Boga wtedy? Zobaczmy Słowo Boże, co ten temat mówi. Jeszcze tak, ja to szukałem w Biblii Gdańskiej, w Nowym Testamencie, w systemie Stronga, on opisuje właśnie szemranie jako pomruk narzekanie. Szemranie, pomruk narzekanie. Czy możemy tam być niezadowolenie, możemy to ci... Kamina może być. Ja pamiętam kiedyś taką minę zrobiłem. Dzisiaj dopiero zrozumiałem to, wiecie? Jak nianka u nas w domu była, dzieci pilnowała, a ja przyszedłem, coś tam się śpieszyłem, ona do mnie coś mówi, a ja tak zęby zaciśnięte, nic jej nie mówię i tak się pokręciłem, wyszedłem, żona była w domu i ona tam, dzieci. I później ja wracam do domu, a żona do mnie mówi, Janka mówiła, jak ja wyszedłem, a co z nią się stało? To jeszcze na początku jeszcze naszego małżeństwa małe dzieci były. A co on taki nerwowy? Co go, wyraz twarzy, ponury, taki pomruk. Taki człowiek, szemranie, pomruk, narzekanie. My możemy też swoją miną gdzieś czasami, nic nie mówiąc, ale tak tak spojrzeć, tak coś tam niezadowolenie pokazać, nawet gestem swoim, prawda? I ona wtedy tak odebrała, a ja tak trochę inaczej myślałam, ale ona tak odebrała, taki wyraz twarzy, takie zachowanie, słuchajcie, bez słów. Ale dobra, idźmy dalej, żeby... Szemranie. 4 miejsca z Biblii. I 5 takie... 4. 2 Mojżeszowa 16:8. Tak wybrałem tylko niektóre, wiecie? 2 Mojżeszowa 16:8. I rzekł Mojżesz dalej, gdy Pan da wam wieczorem mięso do jedzenia, a rano chleb do nasycenia się, bo Pan usłyszał szemranie wasze, które podnosiliście przeciwko Niemu. To czym my jesteśmy? Szemranie wasze zwraca się nie przeciwko nam, lecz przeciwko Panu. Można przez szemranie być przeciwnikiem Pana? Adam mówi, Boże, no, jako żonę mi dałeś, to no to ona mnie zmusiła do grzechu, ja zgrzeszyłem. A tutaj właśnie też widzimy, że do Pana pretensja. Pan powiedział, że oni przeciwko Jemu szemrzą. Nie człowiekowi. Szemranie, narzekanie, różne biadolenia, jakieś takie ponure spojrzenia, jakieś niezadowolenia. To wszystko jest szemranie przeciwko Panu, a nie nam. Bo my nie walczymy z krwią i z ciałem, prawda? Tylko z mocami ciemności. Także... My powinniśmy właśnie... I tutaj nasze te pytanie. Czy obwiniamy Boga o to, co się nam nie podoba w naszym życiu? Czy mamy do Niego żal, pretensje? Czy Go obwiniamy? Także tutaj potroszę, zobaczymy, co Słowo Boże nam mówi i nam pomoże odpowiedzieć. I my później zweryfikujemy w życiu, jak to się ma. Następny werset, 4 Mojżeszowa, 17:25. Czwarta 4 Mojżeszowa 17:25. Mam karteczki pozakładane, ale to tak. I rzekł Pan do Mojżesza, odnieś z powrotem laskę Aarona przed skrzynię świadectwa, aby się zachowała jako znak dla buntowników, aby ustało ich szemranie na mnie i aby oni nie poginęli. Za szemranie Bóg strasznie karał w Starym Testamencie, jest napisane. Ale nie tylko za szemranie, zaraz zobaczymy jeszcze. Teraz może weźmy Nowy Testament. Filipian 2:14. Przepraszam. Tutaj jest taki kontekst. Ale od 14. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. Jeżeli cokolwiek czynimy z duszy, czynimy jak dla Pana, ale jak? Bez szemrania, bez narzekania i powątpiewania. Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Mamy czynić wszystko bez szemrania, bez narzekania. Służymy Panu bez szemrania, z serca, ochotnie. Następny, 1 Piotra 4:9. 1 Piotra 4:9. Tu jest mowa o gościnności. Jeżeli okazujemy komuś gościnność, to w jaki sposób? Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Wcześniej werset mówi tak. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim. Gorliwą miłość jedni ku drugim. A więc jak my mamy między sobą zachowywać się, postępować, nawzajem rozmawiać? Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni drugim. Chodzenie to jest chodzenie w Duchu Świętym. To jest chodzenie w tej miłości agap. I do tego dążymy. Dążymy do tej dojrzałości. Dojrzałej miłości. Do tej doskonałości. Wy bądźcie doskonali, bo i ja jestem doskonały. Świętymi bądźcie, bo i ja jestem święty. To jest Boży kierunek, Boża zasada i Boży cel dla Kościoła. Dla mnie i dla Ciebie. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. A takie jak i te szemranie. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. I tu właśnie kto, co od Boga otrzymał, niech tak usługuje. Aby Bóg był uwielbiony przez Jezusa Chrystusa. 1 Koryntian 10, 8-12. I to chyba ten piąty. 1 Koryntian 10, 8-12. Tutaj szybciutko przeczytam. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, od 8 wersetu. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Co się Bogu nie podoba jeszcze. Wszeteczeństwo. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie. Znowu to słowo. Jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Także Słowo Boże mówi do nas, że szemranie, narzekanie, to wszystko my grzeszymy przeciw Bogu. Przeciwko komu człowiek szemra? Narzeka, jest ponury, niezadowolony. Chyba że w przypadku tego gniewu Bożego jest usprawiedliwiony, bo gniew Boży czasami, no ale to my możemy podciągać coś, co nie powinno być pod gniew Boży. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Także tutaj to jest taki temat inny trochę, więc nie będę jego tutaj zaczynał. Więc kto jest odpowiedzialny za te pokusy? Ewa? Czy w sytuacji Achana, jak Jozue mówił, Pan powiedział, wszystko jest obłożone klątwą, nie wolno wam z tego nic wziąć. Tutaj kto jest winny? Jozue, wojsko, nie wiem. Achan. On. W przypadku Dawida kto jest winny? On. Ty jesteś tym człowiekiem. W przypadku Ewy, Adama, wąż, żona względem Adama. Ale to my Boga obwiniamy. Adam, Ewa, znowu ty jesteś tym człowiekiem. Właśnie jest tylko ta jedna osoba odpowiedzialna za pokusy, którym ulegamy. Jak powiedział Dawidowi prorok Natan, w związku z grzechem z Betrzebą, ty jesteś tym człowiekiem. I kiedykolwiek nam przyjdzie na myśl jakieś doświadczenie czy próba, która przychodzi i ciężko jest czasami, jeżeli dopuścimy się grzechu, nigdy nie obwiniajmy osoby z zewnątrz, żony, dzieci, męża, babci, czy kogokolwiek i czegokolwiek. Ty jesteś tym człowiekiem, ty dopuściłeś się grzechu. Pożądliwość, gdy pocznie, zrodzi grzech. Grzech, gdy dojrzeje, zrodzi śmierć. Jak człowiek skłonny będzie grzeszyć, no to wyrabia ten charakter właśnie. I ciężko później jemu rozróżnić. Ale dalej. Także podsumowanie tej całości, tak w krótkich takich. A jaka jest twoja pobożność? Bo tutaj właśnie tematem było prawdziwa, a fałszywa pobożność. Jeżeli żyjemy zgodnie ze Słowem Bożym, chodzimy w Duchu Świętym, w czystości, wznosimy czyste ręce do Pana, to wtedy właśnie chodzimy w prawdziwej pobożności. A jaka jest twoja pobożność? Wiemy, że Bóg jest światłością. Jeśli uważasz, że chodzisz w światłości, to czy masz społeczność z innymi? Czy dążysz do jednomyślności? Czy modlisz się o nich? Czy dobrze im życzysz, błogosławisz? Czy może narzekasz, szemrasz, grzeszysz przeciwko Panu? Może mówisz, jaki to brat, albo jaka to siostra? W ogóle nie podoba mi się wiele rzeczy. Grzech sprawia to, że my tak możemy. Grzech czyni grzech, tak jak to u Dawida było. I nie ma końca. Usprawiedliwiamy się. Szukamy wszystkiego, żeby się usprawiedliwić, byle tylko nie ja. Ciężko jest przyznać się tak do grzechu. Kto jest odpowiedzialny za to? Tak jak wcześniej mówiliśmy. Co kazał Bóg powiedzieć przez Natana do Dawida? Ty jesteś tym człowiekiem. Ja jestem odpowiedzialny. Jak podchodzisz, albo jak będziesz podchodził, gdy zdarzy się tobie zgrzeszyć? Czy też będziesz próbował się usprawiedliwiać? Tak jak pierwsi ludzie, Adam i Ewa? Kogo wtedy za to będziesz winił? Pamiętajmy, że Bóg jest święty i sprawiedliwy i nie ma nic wspólnego z grzechem, ani nikogo nie kusi do złego. Dopuszczenie się grzechu jest całkowicie naszą odpowiedzialnością. Chcemy, dlatego grzeszymy. Niech Bóg obdarzy nas mądrością swoją. Amen.